Słuchasz Radia Xon. Słuchaj nas. Kalejdoskop Radia Xon.
Myślę, że państwo to znakomicie słyszą. Taki rozśpiewany ptakami magazyn społeczno-kulturalny Radia Xon. Kalejdoskop. Witam państwa. Nie da się ukryć, że wiosna wokoło. No i to chyba bardzo dobrze, prawda? Lubimy wiosnę i cieszymy się, kiedy ptaki nam śpiewają. Magazyn społeczno-kulturalny Kalejdoskop Radia Xon właśnie się rozpoczyna. Pozdrawiamy wszystkich, którzy będą z nami na premierze dzisiejszej audycji, a jeżeli ktoś nie będzie w stanie na premierze, to odwiedzi nas w powtórkach. Pozdrawiamy i tych jednych, i drugich. Zanim opowiem państwu o zawartości dzisiejszej audycji, to wcześniej zapraszam do wysłuchania pierwszej piosenki w magazynie. Zaśpiewa dla państwa Ewa Kuklińska, a będzie to utwór Wino z win. No to na zdrowie.
Wino nas za wiele stron.
Teraz możemy porozmawiać o zawartości dzisiejszego magazynu społeczno-kulturalnego Kalejdoskop Radiakson. Przede wszystkim witam Państwa w imieniu autorów i realizatorów. Witam Państwa w imieniu Marii Woś, Stanisława Schuberta, Stanisława Firszta, Damiana Łyczaka, Simony Kossak i moim Leszka Kopcia. Ja jako etatowy zapowiadacz magazynu będę Państwu anonsował poszczególne pozycje. A więc w dzisiejszym magazynie usłyszymy... Stanisław Schubert pojawi się z gościem i będą rozmawiać na temat pewnej oferty turystycznej. Potem pierwsze spotkanie z Simoną Kossak. Potem Stanisław Firszt opowie nam o twórcy hymnu polskiego. Potem drugie spotkanie z Simoną Kossak. Z cyklu Co w trawie piszczy. I z przyjemnością anonsuję również, że pojawi się Maria Woś z kolejnym cudownym felietonem. Zapraszam Państwa do słuchania magazynu Kalejdoskop Radiakson, magazyn społeczno-kulturalny. Do studia zbliża się Stanisław Schubert z gościem. Ach, jak pięknie te ptaki grają, no. Bardzo proszę, witam panów i proszę o prezentację.
Witam państwa w Kalejdoskopie. Dzisiaj, ponieważ zbliża się milowymi krokami sezon turystyczny, oczywiście o turystyce będziemy rozmawiali, a gościem naszym jest pan Andrzej Siekierski, który przyjechał do nas z Wałbrzycha. Reprezentuje firmę Asturist, która ma już ponad 25 lat. No i specjalizuje się nie tylko w wycieczkach krajowych, ale również przywiózł do nas ofertę bardzo ciekawej wycieczki po Skandynawii, po fiordach. Ale zdaje się, że to nie jest ostatnie pańskie słowo. Dzień dobry, witam pana, panie Andrzeju.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć coś o swojej firmie. Jak pan zaczynał? Gdzie pańskie korzenie turystyczne? Bo prowadzenie dzisiaj biura turystycznego z tak dużym rozmachem, to jednak mimo wszystko niebezpieczeństwo. Wiele firm z tak szerokim programem poległo.
Znaczy, to było bardzo dawno, 2002 rok, kiedy rozwiązano PKS w Wałbrzychu. Ja tam byłem kierownikiem, a pod sobą miałem biuro podróży. W związku z tym już wiedziałem, jak, co i dlaczego, jak to zrobić. Otworzyłem swoje biuro podróży, postanowiłem na własną rękę działać. No i tak działałem już ponad 20 parę lat. Na rynku najpierw z młodzieżą, czyli zielone szkoły, pielgrzymki później. Niedawno było hit na Albanię i tej Albanii też bardzo dużo ludzi tam się wywiozło. A teraz hitem ostatnich dwóch lat są statki, cztery stolice tutaj po Bałtyku oraz fiordy, które zaproponuję tutaj Państwu na miesiąc wrzesień.
No i to niech pan teraz nam pięknie śpiewa o tych pięknych, to już nie są białe noce, bo we wrześniu jest tam normalny zachód słońca, ale proszę powiedzieć o tych ciekawych atrakcjach turystycznych Szwecji, Norwegii, Finlandii także, tak i Danii.
Dania, Szwecja, Norwegia, no i w Polsce. Wyruszamy ze Świnoujścia, mamy do dyspozycji trzy promy, przejazdy przez te duże, wielkie mosty między Danią a Szwecją. Promy oczywiście z imprezami nocnymi, kolacjami do upadłego przez dwie godziny. Bardzo duże bufety. Do 100 dań jest nawet na tych promach. I później od godziny 22 do 4 rano są różne zabawy, pokazy i tym podobne rzeczy. Dodatkowo są dwa hotele w Szwecji i w Norwegii oraz przejażdżka statkiem elektrycznym i oglądanie fiordów z dołu.
No muszę państwu powiedzieć, że niezapomniane wrażenie. Byłem tam akurat w lipcu, jak były te białe noce. Jest to niebywały cud natury i powiem państwu, że różnice wysokości sięgają nawet 1000 metrów. Gdy idzie o głębokość tych fiordów, nawet więcej. No ale to niezapomniane wrażenie, więc polecam serdecznie. Przejdźmy do terminów i przejdźmy do czasu trwania takiej wycieczki, a potem pan się zatrzyma na największym chyba dylemacie, czyli na cenie, którą zdaje się pan ma obniżoną.
Tak, proszę państwa, otóż tak, impreza zaczyna się 7 września i trwa do 13 września. 13 trochę może prawo. I zaokrętowanie pierwsze w Świnoujściu o 21.30. Czyli wyjeżdżamy 8 godzin wcześniej, żeby jeszcze w Świnoujściu sobie oddechnąć, coś zjeść i tak dalej i na kolację na prom. Cena tej całej imprezy, łącznie z biletami wstępu, z kolacjami, z hotelami i statkami, z przejazdami, mostami, to już wszystko, już nic ludzi nie dopłacają, jest około 1000 euro i 1000 zł na osobę.
Czyli około 5,5 tysiąca złotych.
Około 5,5 tysiąca złotych. Pierwsza zaliczka będzie musiała być płacona do około miesiąca, półtorej, gdzieś tak mi się wydaje. Pierwsza zaliczka, zobaczymy ile będzie osób i końcowa wpłata można rozłożyć na raty miesiąc przed imprezą, czyli 7 sierpnia.
Dobrze. Proszę pana, to niech pan łaskawie powie, że jedzie z nami oczywiście od początku pilot, opiekun, rezydent.
I ja jako przedstawiciel biura, jako właściciel biura też pierwszą tą imprezę pojadę z państwem, żeby zobaczyć jak wyglądają wasze zapotrzebowania, wasze zachowania i co potrzebujecie, bo jest tu gro ludzi pełno niepełnosprawnych, którzy potrzebują pomocy i tak dalej. Będę to obserwował, próbował pomagać i naprowadzać pilota i przewodników na tą drogę, którą, żeby to nie było za szybko, za wolno i żeby po prostu uprzyjemnić państwu tą podróż.
Śledźcie państwo również nasze czasopisma, czyli dwumiesięcznik Niepełnosprawni Tu i Teraz oraz portal internetowy Lepsze Życie Info. Śledźcie państwo nasze informacje na www.kson.pl, czyli na naszej stronie internetowej i na naszym Facebooku. Będziemy również o tym pisali, a gościem naszym dzisiaj był pan Andrzej Siekierski, właściciel biura turystycznego Astur z Wałbrzycha, no i organizator bardzo ciekawej wyprawy do Skandynawii. Dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Ani mi się śni, tobie marzyć, ani mi się śni, za tobą chodzić jak cień, choć już kwitną mzy, nic się nie zdarzy. Dobrze ci radzę, cel swych podbojów jak najszybciej zmień. Ja już od dawna o zmierzchu srebrnym mam z kimś spotkanie, z kimś tak potrzebnym. Jakbym słuchała ich po raz pierwszy. Ani mi się śni w twe oczy patrzeć, ani mi się śni na niebie szukać naszych gwiazd, księżyc złoty dziś, niby w teatrze. Dobrze ci radzę, na mnie nie czekaj, szanuj drogi czas. Za oknem drzewa, jak znów kołyszę, kto inny dla mnie wiersz nowy pisze. Świat wyobraźni, ruszamy razem i nie o tobie w tej drodze.
Thank you.
magazyn społeczno-kulturalny Radia Xon. Kalejdoskop. Pora na spotkanie z Simoną Kossak. Pani Simona znakomicie obserwowała przyrodę i cudownie się w tym wszystkim odnajdywała. Posłuchajmy więc kolejnej gawędy Simony Kossak.
Dlaczego w trawie piszczy? Gawęda Simony Kossak.
Z takich weselszych zdarzeń, które już miały miejsce, to są wiosenne obloty pszczół. Otóż każdy pasiecznik, każdy właściciel pasieki wie, że przed zimą należało pszczoły nakarmić, ogacić, czyli uszczelnić ul, zamknąć wylotki, położyć maty w środku ocieplające i w zimie, jak przychodziły święta Bożego Narodzenia, należało pójść do pasieki, leciutko zastukać w ul i posłuchać, czy pszczoły brzęczą. Pszczoły, którym jest ciepło i są syte, wydają taki uspokajający szum, brzęk. I ten szum, brzęk oznacza, że w zimie, w święta Bożego Narodzenia, pszczołom jest dobrze. W miarę jak zima się posuwa, to pszczołom jest coraz mniej dobrze. Dlatego, że po pierwsze kończą się zapasy, a po drugie pszczoły przez całą zimę nie załatwiają się, żeby nie zabrudzić ula. W związku z czym już jak przychodzą te pierwsze ciepłe dni, nawet w końcu lutego czy w pierwszych dniach marca, one mają ogromną ochotę wylecieć i zrobić tak zwany oblot. Jeżeli jest mróz, dużo śniegu, to muszą pozostać w ulu i wtedy bywa, że wybucha choroba, że załatwiają się i brudzą ramki, a wiadomo, że to jest kał i tam mogą się rozwijać bakterie, pszczoły mogą zacząć chorować. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, jeżeli pszczoły dobrze przezimowały, miały dobry pokarm i w pierwszych dniach marca będzie ciepły, ładny dzień i nie za dużo śniegu, mogą zrobić oblot. I wygląda to w ten sposób, że jest nasłoneczniony, ciepły dzień, w lesie jeszcze jest dość chłodno, przychodzi właściciel pasieki, rozchyla delikatnie otwór, tam są takie deseczki zamykające otworek, więc je rozsuwa na boku, robi niewielką szparkę na szerokość mniej więcej jednej pszczoły, dwóch, żeby nie wyziębić ula i po paru minutach, jak słoneczko nagrzeje dobrze ścianę przed nią, zaczynają pierwsze pszczoły wylatywać. No i tutaj jest i wesoło, i smutno, bo jeżeli nie ma śniegu, to pszczółki radośnie latają w powietrzu, załatwiają się i bardzo szybko wracają do ula. Jeżeli jest zimno, i tylko ul jest nagrzany, to przy takim oblocie potrafią nagle poczuć w powietrzu chłód i usiąść na ziemi, a tam jest śnieg. I te pszczoły po prostu już do ula nie wracają, tylko zamarzają. Te straty jednak nie są aż tak wielkie, żeby rój osłabić i żeby sobie na wiosnę nie poradził. Jeżeli jest kilka ciepłych dni, jest znakomicie. Pszczoły robią oblot, zaraz potem zaczyna pylić wierzba iwa, zaczynają się pierwsze pożytki pszczele i rój, jedząc pyłek szalenie odżywczy i zdrowy, może zacząć rozmnażać się, czyli matka zaczyna intensywnie się czerwić, składać jajeczka w komórki, robotnice zaczynają wychów i jak przyjdzie ta prawdziwa wiosna z kwiatami, nasz ul będzie pełen młodych robotnic gotowych lecieć na łąkę.
Słuchasz magazynu Kalejdoskop Radia Xon. Jest to magazyn społeczno-kulturalny. Do studia zbliża się nasz ulubiony gawędziarz, Stanisław Filszt. Anonsowaliśmy wizytę pana Stanisława. Dzisiaj będzie o twórcy hymnu polskiego. Witam pana, panie Stanisławie. Miło mi pana ponownie gościć przed mikrofonem.
Dzisiaj opowiem o osobie, która myślę, że dla każdego Polaka jest bardzo ważna. o twórcy słów naszego hymnu, Józefie Wybickim. I myślę, że nie każdy zna jego życiorys, a jest to naprawdę bardzo ciekawa sprawa. Józef Rufin Wybicki, herb Urogala, urodził się 29 września 1747 roku w Będominie na Pomorzu Gdańskim. Jego życiorys jest tak barwny i bogaty, że nadawałby się na dobry serial telewizyjny. Sam przyznawał Józef Wybicki, że jego przodkowie nosili nazwisko Wybena i pochodzili z Danii. On sam doskonale znał kilka języków, m.in. niemiecki, rosyjski, no polski oczywiście, francuski i angielski. Urodził się w rodzinie katolickiej, bardzo religijnej. Miał aż 7 sióstr, z czego 4 wstąpiły do klasztoru. Brat został księdzem, także widać, cała rodzina była taka bogobojna. Po śmierci rodziców wychowywał go stryj, proboszcz w Skaryszewie i jednocześnie był archidiakonem pomorskim. Już 8-letni Józef rozpoczął naukę u jezuitów w kolegium w Starych Szkotach, to jest dziś część Gdańska. Rygor i dyscyplina, które panowały w tej szkole jezuitów, pozwoliły mu osiągnąć duże postępy w nauce. Jako 17-latek już wziął udział w elekcji nowego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na króla Polski, a 3 lata później został posłem na Sejm, czyli miał 20 lat, jak pierwszy raz został posłem. Wyużył się prawa w tym czasie, kiedy był posłem. Pierwszą pracę podjął w Spiszu. Wtedy zawiązała się Konfederacja Barska. To było w tych czasach, w okolicach pierwszego rozbioru Polski. Młody prawnik, czyli Józef Wybicki, podążył do Baru, tam gdzie zbierali się młodzi gniewni, i został emisariuszem. Jeździł po Europie z różnymi misjami. W Berlinie w czasie jednej z takich podróży poznał pierwszą żonę. Na ślub nie było zgody matki, bowiem to był dziwny wybór przez Józefa Wybickiego, bo jego wybranka była 17 lat starsza od niego. Jak on miał wtedy może 20 parę lat, to ona już miała ponad 50. Mimo to pobrali się w 1773 roku, czyli rok po pierwszym rozbiorze Polski. Dom i ojcowizna Wybickiego, tam gdzie się urodził, dom rodzinny był, znalazł się wtedy po pierwszym rozbiorze już w obrębie Królestwa Pruskiego. Z tego powodu Józef Wybicki nie chciał tam wracać jako wcześniejszy działacz Konfederacji Barskiej i kupił majątek Manieczki w Wielkopolsce i tam osiadł już po śmierci żony, bo zmarła niestety, będąc już kobietą na tamte czasy starszą, miała 54 lata, zmarła rok po ślubie. W 1780 roku ożenił się drugi raz ze Serą Wierusz Kowalską, z którą miał 3 dzieci. Życiorysy Wybickiego była to też czarną plamą, kiedy przyłączył się do Konfederacji Targowickiej. Tu widać na takie jego niezdecydowanie polityczne, bo raz był właśnie z konfederatami barskimi, a później nagle przeszedł, no zresztą tak jak król Stanisław August Poniatowski, przeszedł do Konfederacji Targowickiej. Zaraz po tym wstąpieniu tam, krótkim powiedzmy uczestnictwie w Konfederacji Targowickiej, przeszedł na stronę Kościuszki w czasie insurekcji. I naczelnikiem z Kościuszką prowadził później ożywioną korespondencję. Wziął udział w wyprawie w 1794 roku z pomocą powstańcom w Wielkopolsce. Poznał tam generała Jana Henryka Dąbrowskiego, z którym się przyjaźnił. Wybicki służył jako prawnik i emisariusz. Pisał teksty polityczne i twory literackie. Te teksty polityczne oczywiście pisał dla Dąbrowskiego, no wcześniej dla Kościuszki. Po upadku insurekcji kościuszkowskiej, po 3 rozbiorze Polski, znalazł się we Włoszech i tam przysłużył się do powstania Legionów Polskich. Brał aktywny udział, żeby właśnie werbować Polaków tam będących. Tam też w Regional Emilia w północnych Włoszech, prawdopodobnie w 1797 roku, stworzył słowa Mazurka Dąbrowskiego. Naukę do pieśni zaczerpnął z Mazurka Ludowego, a wiadomo, że jego miejsce urodzenia Będomin to było na Mazurach, więc nie dziwmy się, że akurat taką melodię wybrał do słów pieśni Legionu. Chciał powrócić do rodziny w Manieczkach, kiedy już skończyły się sprawy legionowe, ale Manieczki po 3 rozbiorze też znalazły się już na terenie Królestwa Pruskiego i król pruski Fryderyk Wilhelm III nie zgodził się na to, żeby Wybicki wrócił tam do swojego domu. Dlatego nie dotarł już do Wielkopolski, ale osiadł we Wrocławiu. I tam mieszkał w latach 1802-1804. I w tym momencie, kiedy tam zamieszkiwał, przyjechali do niego 2 synowie. Łukasz, który urodził się w 1785 roku, i Józef junior, który urodził się w 1787. Ojciec wraz z synami w 1803 roku odbył taką wycieczkę w góry, tu nasze Karkonosze, i przez Świdnicę dotarł do Cieplic, a stąd 30 lipca wyprawił się na Śnieżkę. W wyprawie na Śnieżkę towarzyszył im Jan Nepomucen Władysław hrabia Bieliński, Elbuszeliga, który miał wówczas 19 lat. W budzie Hampla pod Śnieżką, to takie wczesne schronisko w Karkonoszach, Józef Wybicki i Władysław Bieliński wpisali się do księgi pamiątkowej. To jest ciekawe, że ta księga do dzisiaj się zachowała i znajduje się w zbiorach Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. I obaj, czyli Bieliński i Wybicki, dokonali tam wpisu, ale co jest ciekawe, nie po polsku, tylko po francusku. Dlaczego? To trudno powiedzieć. No, na przykład w tej księdze znajdują się takie dziwne, ja już kiedyś mówiłem, wpisy Polaków, którzy uważali, że nikt tam nie będzie tego czytał. Jeden z nich to był taki dość ciekawy jak na tamte czasy, bo napisał tylko dwa słowa, dupa wołowa. To jeden z Polaków napisał jeszcze w XVIII wieku, kiedy trwały rozbiory. A Wybicki z Bielińskim pisali po francusku. Myślę, że po to, żeby inni też, ci, którzy na Śnieżkę wchodzili, mogli odczytać to i zrozumieć, ponieważ byli patriotami po prostu. Wybicki napisał tak. Aby zobaczyć dziś górę, Śnieżkę, i poznać materię epoki pierwszorzędnej, wtedy nazywano tak ery paleozoicznej, pardon, Józef Wybicki z dwoma synami 30 lipca. Taki krótki tekst napisał. Natomiast poniżej, zaraz po francusku, dopisał też do tego krótkiego tekstu hrabia Bieliński, napisał: Nepomucen Bieliński cieszy się z przyjemności towarzyszenia panu Józefowi Wybickiemu 30 lipca 1803 roku. Także odbył tą wycieczkę, wrócili do Wrocławia, później tam jeszcze mieszkał. A kiedy w 1806 roku wybuchła wojna prusko-francuska, Józef Wybicki powrócił do Wielkopolski i wspierał działania Francuzów. W 1807 roku, kiedy powstało już Księstwo Warszawskie, utworzone przez, pamiętamy, Napoleona, Wybicki został senatorem wojewodą. Tegoż roku otrzymał order Orła Białego z rąk Fryderyka Augusta, który był władcą w Księstwie Warszawskim. Rąk Fryderyka Augusta i order Legii Honorowej od Napoleona. Te dwa oznaczenia bardzo ważne zresztą. W 1809 roku organizował obronę Wielkopolski podczas wojny polsko-austriackiej. Po przegranej Napoleona Józef Wybicki, czyli pamiętamy 1812 roku, Józef Wybicki po Kongresie Wiedeńskim po 1815 roku współtworzył Królestwo Polskie, którego królem został w 1815 roku, pamiętamy, car Aleksander I. W Królestwie Polskim, już rządzonym przez króla, czyli cara Aleksandra I, Wybicki w latach 1817-1820 był prezesem Sądu Najwyższego. W 1821 roku ze względu na stan zdrowia poprosił o dymisję. No i zmarł niebawem w 1822 roku. Jest to, jak widzimy, bardzo ciekawa postać. Przez całe swoje życie służył wielu władcom i dowódcom, między innymi tak. Na początku królowi polskiemu Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu, którego był szambelanem. Później służył przywódcom Konfederacji Barskiej jako emisariusz, pamiętamy. Później już, kiedy skończyły się rozbiory w Polsce, służył królowi pruskiemu Fryderykowi II Wielkiemu. Później przeszedł znowu na stronę Kościuszki i służył Kościuszce. Tu przy okazji też wspomagał generała Jana Henryka Dąbrowskiego i po prostu był też w Legionach we Włoszech. Po powrocie już na tereny Polski służył znowu królowi pruskiemu Wilhelmowi III, następnie królowi saskiemu i księciu warszawskiemu Fryderykowi Augustowi w Księstwie Warszawskim i po upadku księstwa i po Kongresie Wiedeńskim po 1815 roku służył carowi rosyjskiemu, jednocześnie królowi polskiemu, Aleksandrowi I. Także widzimy, że miał takie dość niesprecyzowane polityczne myśli. Myślę, że w sercu był patriotą polskim, natomiast próbował się dostosować do każdej sytuacji, jaka na terenie Polski miała miejsce, a była ona bardzo burzliwa, jak wiemy, w czasie rozbiorów i tuż po nich przez cały okres napoleoński. Życie Wybickiego było tak skomplikowane jak historia Polski. Natomiast życie pieśni, którą słowa ułożył właśnie Wybicki, w szatach legionów, potoczyło się własnymi torami. Na początku była to zwykła pieśń, którą śpiewali tylko legioniści na terenie Wielkopolski, a część z nich później po upadku całej epoki tej napoleońskiej, po powrocie na ziemię polskie, no to sobie śpiewali tak w patriotycznych domach, wszyscy ci, którzy byli komendantami tych walk, a sam Wybicki ani nikt z tych osób nie mogli marzyć, że ta pieśń, która była zwykłą piosenką taką powiedzmy żołnierską, po wielu latach stanie się hymnem niepodległej Polski. Tylko musimy pamiętać, że to nie stało się od razu, kiedy Polska w 1918 roku odzyskała niepodległość, tylko stało się później, bo prawie 10 lat po tym odzyskała niepodległości. A oficjalnie Sejm Polski uznał Mazurka Dąbrowskiego za hymn Polski dopiero 26 lutego 1927 roku. Czyli jak widzimy, dość późno. No tak to mniej więcej się potoczyły losy samego Wybickiego i jego pieśni, która dzisiaj jest naszym hymnem narodowym.
pora na kolejne spotkanie z Simoną Kossak.
Dlaczego w trawie piszczy? Gawenda Simony Kossak.
Wybraliśmy się na wyprawę do Puszczy, żeby zobaczyć, jak wygląda w Puszczy Białowieskiej maj. Jest to uroczy miesiąc, będzie coraz dłuższy dzień. Gdzieś tak w ciągu miesiąca, jakbyśmy się patrzyli na zegar, to dzień się wydłuży do 16,5 godzin. Ciepło jest. Prawdopodobnie będzie dużo deszczu w maju. Piękne, wczesnowiosenne burze. Zwierzęta płacą spory haracz takim burzom, gdyż znajduje się często pisklęta, gniazda zrzucone z drzew, zwłaszcza tych ptaków, które nie gnieżdżą się w dziuplach, bo tym nic nie grozi, chyba się drzewo złamie, tylko drozdy, kosy, te, które wiją gniazda wcześnie na wiosnę, właśnie w maju już mają lęgi pierwsze i one są narażone na to, że wichura, czy deszcz, czy grad, to już jest największe nieszczęście majowe, potrafi zrzucić takie gniazdo z małymi i po burzy można iść do lasu i widzieć duże spustoszenia wśród roślin i zwierząt. Świat i to słychać, w maju jest uptaszony, jak ja to mówię, to znaczy śpiewa. Cały las, park, ogród, nawet zwykłe ulice w mieście śpiewają głosem ptaków i umajony maj. Nawet jeżeli bym miała sama powiedzieć, co odczuwam, to nawet nie to, że jest dużo kwiatów, bo na te jeszcze przyjdzie czas. Jest zielony, zielenią młodziutką, przepiękną, delikatną. Puszcza śpiewa. I jest to okazja, żeby sobie zadać pytanie, dlaczego właściwie ptaki śpiewają? Dla nas są pewne rzeczy tak oczywiste. Zięba w lesie śpiewa, czasem ludzie śpiewają. A właściwie po co przyrodzie ten śpiew? Otóż można by znowu, jak często to prezentuję, przedstawić dwa stanowiska. Jedno stanowisko to jest takie zimne, pragmatyczne stanowisko nauki pod tytułem ekologia czy nauka o zachowaniach zwierząt. I co jest takie najwyraźniejsze w tym podejściu do śpiewu ptaków? Szukanie praktycznego zastosowania, praktycznych efektów, praktycznych korzyści. Otóż wszystko, co się dzieje w przyrodzie, poza działalnością człowieka, powinno mieć na celu coś praktycznego, jakiś zysk. W związku z czym najczęstszym wytłumaczeniem przyczyny śpiewu ptaków jest, zdaniem naukowców, to, że ptaki w ten sposób, samce, zajmują jakieś terytorium w lesie i siedząc na gałązce i wyśpiewując, ogłaszają całemu światu, a konkretnie przedstawicielom własnego gatunku, płci męskiej, że ten teren jest zajęty i że to jest ich miejsce, w związku z czym zrównują śpiew ptaków z zachowaniami typu znakowanie terytorium za pomocą wydzieliny z gruczołów czołowych. Na przykład kozły sarn, jak obejmują we władanie kawałek lasu, a właśnie teraz to robią, to pocierają głową o pnie drzew, a racicami rozgrzebują ziemię i to są takie znaki optyczno-zapachowe, graniczne słupy, które mówią innym kozłom, że ten teren jest zajęty. I przenoszenie to na ptaki zadowala naukowców. Ptaki nie mają takiego systemu rozdrapywania ziemi i zostawiania znaków zapachowych, w związku z czym ogłaszają to, co kozioł sarny, ogłaszają za pomocą śpiewu. Ale ja uważam, że to jest nie cała prawda, albo wcale nie jest prawda, ale na pewno nie jest to cała prawda. Otóż, jeżeli ktoś ma dużo czasu i usiądzie sobie pod drzewem i obserwuje na przykład drozda, który daje koncert. To są dość duże ptaki. Wysiadują na czubkach gałęzi drzew większych, mniejszych. Można usiąść na tle nieba, tą sylwetkę ptaka dość dokładnie widzieć. Można nawet wziąć lornetkę i przyjrzeć się dokładnie, jak zachowuje się śpiewający ptak. Otóż, jak zaczyna pierwsze koncerty na wiosnę, pierwsze po zimie, to tak jakby mu wracał głos. Siada na gałązce taki ptak i wydaje serię gwizdów, po czym przerywa i wsłuchuje się. No i sam widzi, że to jeszcze nie jest to, w związku z czym drugi gwizd już jest bardziej wycyzelowany, trzeci już jest gładziutki i jak już są te podstawowe dźwięki gładko wydawane, to zaczyna ptak komponować. Wprowadza ozdobniki, wprowadza przedłużenia fraz. Każdy ptak właściwie ma troszkę inną tą pioseneczkę w zależności od talentów. I oglądanie takiego ptaka i słuchanie przez kilka minut zaczyna w człowieku budzić takie dziwne jakieś skojarzenia, bardzo nienaukowe. naukowe. Czy to przypadkiem nie sprawia temu ptakowi przyjemności? Przyjemności w postaci satysfakcji wsłuchiwania się w swój mistrzowsko wydawany dźwięk, swoją piosenkę. I ja, zostawiając na boku uzasadnienia naukowe, dlaczego ptaki śpiewają, i zostawiając tłumaczenie, że chodzi to o zaznaczanie rewiru, i obserwując zachowanie się ptaka, ja sobie, śpiewającego ptaka, ja sobie zadawałam pytania, zresztą pewnie nie ja jedna, jak reagują na taką piosenkę samice tego gatunku, bo jeżeli mnie to sprawia przyjemność, zupełnie przedstawicielowi innego gatunku, to w jaki sposób powinny reagować ptaki tego samego gatunku? I rzeczywiście, jestem przekonana, że jest to jeden z zabiegów uwodzenia dam przez kawalera. Piękny śpiew, bo ptak chory, ptak zapasożycony, słaby, nie wydobędzie z siebie pięknego, czystego, głośnego dźwięku. Więc automatycznie jest to sygnał, że jest zdrowy. A z drugiej strony jest utalentowany. I dzieci też mogą się urodzić utalentowane. I wprawdzie ptaki sobie pewnie z tego nie zdają sprawy, ale jest to element uwodzenia dam. Śpiew ptaków.
Tu magazyn społeczno-kulturalny Radiakson, Kalejdoskop. Przed nami kolejny felieton cudownej dziennikarki, pisarki Marii Woś. Zapraszam, pani Mario.
Witam państwa w trzeciomajowy wieczór. A to mi się udało mieć felieton w taki dzień. Co prawda już nie bardzo wypada śpiewać Witaj majowe jutrzenko, bo już dawno nie tylko po jutrzence, ale nawet po wieczornej zorzy. Ale przecież nie o dosłowność tu chodzi. A czy po jutrzence? No przecież od razu było po jutrzence, tamtej majowej, tamtej sprzed 219 lat. Błysnęło nam szczęście i jakże prędko zupełnie zniknęło, pisał w swoich pamiętnikach Franciszek Karpiński. A kniaź Potiomkin mówił do kogoś z Polaków: każcie namalować obraz na cześć konstytucji, ale umieśćcie pod nim trochę niezapominajek. Natomiast papież Jan Paweł II, przemawiając w 1999 roku w Sejmie Polskim, nazwał ją chlubnym świadectwem ustawodawczej mądrości naszych przodków. I tym ona jest, świadectwem i symbolem. Pamięcią chwili osobliwej, jednej z tych chwil wyjątkowych, które się czasem zdarzają w życiu narodu i społeczeństwa. O tej chwili mówi także niezwykłej piękności wstęp królewski do tekstu trzeciomajowej konstytucji, wstęp, który czyta się z zachwytem dla jego ideowej zawartości oraz kunsztu literackiego i składniowego, ale także z goryczą wobec nietrwałości jego znaczeń. Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje, i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencją polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy. I cóż, ta dogorywająca chwila, która nas samym sobie wróciła, trwała zaledwie odrobinę więcej niż rok, a właściwie nawet mniej. pierwszą rocznicę zaprzysiężenia Konstytucji 3 maja 1792 roku obchodził uroczyście cały kraj. Majowe święto ustanowił sam król. W warszawskim kościele Świętego Krzyża wygłosił mowę, w której podkreślał, że cel utworzenia tej nowej formy rządu nie był inny, tylko żeby ile po ludzku być może wszyscy narodu polskiego współziomkowie byli uczestnikami udziału wolności i zabezpieczenia własności swoich. Niestety wolność skończyła się już 18 maja 1792 roku, bo właśnie wtedy zaczęła się rosyjska interwencja. Przedtem, 27 kwietnia, a więc jeszcze przed upływem roku od uchwalenia konstytucji, w Petersburgu podpisany został przez polskich magnatów pod dyktando carycy Katarzyny II akt konfederacji ułożony przez Wasyla Popowa, a pod fałszywą datą 14 maja ogłoszono go w przygranicznej Targowicy jako powstały świeżo na terenie Polski. Skąd my to znamy? Co nam to przypomina? Jeden z najwybitniejszych znawców epoki stanisławowskiej, Jerzy Łojek, w 1964 roku pisał: dzieje polityczne Sejmu Czteroletniego, a zwłaszcza ich kulminacja, ustanowienie, a następnie upadek Konstytucji 3 maja, są od dawna i długo jeszcze będą przedmiotem żywego zainteresowania zarówno historyków, jak i tych wszystkich, dla których historia, nie będąc dziedziną zawodową, jest przecież żywa i bliska jako genealogia teraźniejszości. Losy narodu polskiego w najistotniejszym znaczeniu tego słowa, to znaczy w sensie istnienia lub nieistnienia w XIX wieku, przynajmniej formalnie niepodległego państwa polskiego, rozstrzygnęły się właśnie w czasach Sejmu Wielkiego. Chyba dopiero w ciągu 12 miesięcy dzielących uchwalenie ustawy rządowej dnia 3 maja 1791 roku od interwencji wojsk rosyjskich i Konfederacji Targowickiej. A profesor Emanuel Rostworowski w swoim dziele pod tytułem Ostatni król Rzeczypospolitej stwierdzał: nie jest dziełem przypadku, że rozbiory spotkały Polskę nie w okresie saskiego letargu, ale wtedy, kiedy zaczęła się dźwigać. Podobny był sąd profesora Mieczysława Klimowicza, który uważał, że Konstytucja 3 maja poprzez swoje ustalenia, tworząc szansę na modernizację kraju i umocnienie bytu państwowego, stwarzała tym samym zagrożenie dla naszych sąsiadów i dlatego ściągnęła na nas ich agresję. Tym, jak na stan państwa wpływały osobiste decyzje samego króla, zajmował się właśnie w swoich badaniach przedwcześnie zmarły w roku 1986 w wieku lat 54 Jerzy Łojek. Krytykowany przez cech historyków jako ostatni przeciwnik króla na naszym gruncie, polemizując z tą oceną, pisał w żarliwym prywatnym liście do profesora Bogusława Leśnodorskiego w roku 1978. Schodzi już ze sceny dziejowej pokolenie, które ceniło Stanisława Augusta za całą jego postawę polityczną, za umiejętność nadstawiania policzka pod rosyjskie razy. Reformy społeczne i dzieło kulturalne Stanisława Augusta do młodej generacji już nie przemawiają. Ci młodzi stawiają pytanie zasadnicze: jakże się zachowałeś, królu, wobec nacisku największego i odwiecznego wroga narodu polskiego? Tłumaczyłeś Stanisławie Auguście swoją politykę rzekomą niemożnością. Niemożnością? A jaką w tym rolę odgrywała troska o zachowanie swego tronu, swej pozycji w Rzeczypospolitej? Cóż warte są twoje, królu, osiągnięcia kulturalne, skoro wskutek swej tchórzliwej, rzekomo realnej polityki doprowadziłeś do upadku Rzeczypospolitej? I dalej w roku 1978, na 8 lat przed swoją śmiercią i na 11 lat przed naszym odzyskaniem niepodległości, Jerzy Łojek oświadcza: małą jest dla mnie satysfakcją pewność, że w roku 2000 następne pokolenie podzieli mój pogląd na postać Stanisława Augusta. Nas już wtedy nie będzie. Nie będzie prawdopodobnie ZSRR i ambasadora radzieckiego w Warszawie. Będzie u nas rezydował ambasador Demokratycznej Republiki Rosyjskiej, pospołu z przedstawicielami Republiki Ukraińskiej, Białoruskiej, Gruzińskiej, etc. Może zresztą nastąpi to jeszcze nie w roku 2000, lecz na przykład w 2030. Stanie się jednak na pewno. Stało się. Wiele się stało. Ale co z królem? Czy młode pokolenie historyków rzeczywiście zmieniło do niego stosunek? A może przestało się nim specjalnie zajmować wobec innych, aktualnych problemów i zagadek? Tak czy inaczej, ostatnie lata jego życia, spędzone na rozkaz carycy Katarzyny w Grodnie, a potem na zaproszenie cara Pawła w Petersburgu, były żałosne. Nie sposób, żeby Stanisław August nie czuł i nie widział od czasu wyjazdu z Warszawy, że stał się więźniem politycznym, pisał Lucjan Siemieński w swojej książce Ostatni rok życia króla Stanisława Augusta, wydanej w Krakowie w roku 1862. Za takiego uważali go wszyscy, a i dwór rosyjski nie obwijał w bawełnę, pisał dalej. Przecież na kongresie wiedeńskim, gdy Rosja napierała na odebranie Saksonii Fryderykowi Augustowi, a Talleyrand przedstawiał Aleksandrowi, że król saski nie może dobrowolnie dać sobie wydrzeć berła, odrzekł mu tenże Aleksander. W takim razie król zginie w Rosji. Nie pierwszy to z króli, co tam umarł. Stanisław August doświadczył tego. I dalej przytacza jeszcze Siemieński świadectwo pazia królewskiego Jana Sagatyńskiego, który towarzyszył Stanisławowi Augustowi aż do śmierci w Petersburgu do 12 lutego 1798 roku. Co dzień stawał o 6, wspomina paź królewski. Po śniadaniu czytywał gazety, potem pisał pamiętniki swego życia przy biurze, które zawsze starannie zamykał, chowając klucz do kamizelki. Co zaś pisał, tego wiedzieć nie można, bo tego nikomu nie wyjawił. Po śmierci jego Paweł cesarz, Paweł I, syn i następca Katarzyny II, będący przy jego zgonie, kazał naprzód wszystko opieczętować, a przyszedłszy nazajutrz, w swej przytomności wszystko z owego biurka powybierać i do siebie zawieść. Oryginał wzięto do tajnego rosyjskiego archiwum i tam spoczywa, pisze Siemieński. Tylko kiedy niekiedy carowie pozwalają zeń korzystać zaufanym ludziom, co umieją w tym arsenale wybrać argumenta na usprawiedliwienie zbrodni zaboru i długiego szeregu gwałtów. Tak więc pamiętniki ostatniego króla Polski trafiły na dziesiątki lat do petersburskich archiwów, a jego ciało na lat 140 spoczęło w petersburskim, a potem leningradzkim kościele świętej Katarzyny, aż do roku 1938, kiedy to władze sowieckie, postanowiwszy zburzyć ten kościół, odesłały Polsce królewskie szczątki w zaplombowanym wagonie, który kolejarze radzieccy przekazali polskim kolegom jak zwykły bagaż. I które złożone zostały w kościele w Wołczynie, w przedwojennym powiecie brzeskim, w miejscu urodzenia przyszłego króla. Wkrótce potem rozgorzała dyskusja między zwolennikami a krytykami Stanisława Augusta co do miejsca pochówku – Wawel czy Warszawa. Ale przypomnijmy, to był rok 1938, w rok później wojna, pisze Marian Brandys w swojej znakomitej książce Strażnik Królewskiego Grobu. Wojna, zmiany graniczne i oto wschodnia granica Polski jak las birnamski w szekspirowskim Makbecie rusza ze swego miejsca na pokaranie króla grzesznika i po raz drugi wyrzuca go z ojczyzny. Nie ja pierwszy na ten fatalizm zwracam uwagę, pisze Brandys w roku 1984. Już wtedy, w latach 1939-45, zaczęło się gadanie wśród ludzi, że na trumnie Stanisława Augusta ciąży przekleństwo i dokądkolwiek ją przeniosą, wszędzie pójdą za nią obce wojska. Kościół w Wołczynie został przez zwycięską Armię Czerwoną splądrowany i zamieniony na magazyn wojskowy, potem materiałów pędnych, potem zboża. I kiedy już po wojnie władze polskie zwróciły się do sowieckich z pytaniem o grób królewski, odpowiedziano im, że w kościele wołczyńskim żadnego króla ani jego grobu nie ma. Wreszcie w roku 1995, po prawie 200 latach od śmierci i po wielu dyskusjach i perturbacjach, dzięki niegdysiejszemu poparciu prymasa Wyszyńskiego i dzięki pracom Fundacji Kultury Polskiej, jakieś symboliczne już raczej szczątki szczątków pochowano w podziemiach Katedry Warszawskiej. Celebrujący uroczystość kardynał Glemp powiedział między innymi: Przed Bogiem wszyscy jesteśmy popiołem. Tragiczne prochy uczonego króla, kochającego Polskę po swojemu, ale szczerzej niż inni władcy, niech odpoczywają w pokoju wiecznym, w świątyni koronacji i zaprzysiężenia konstytucji. I tu znowu mogłyby chyba zabrzmieć królewskie słowa, wypowiedziane może w liczbie pluralis majestaticus, słowa o owej chwili, która, jak powiedział niegdyś, nas samym sobie wróciła.
Nasze dzisiejsze spotkanie dobiega końca. W tym wiosennym nastroju u nas zawsze jest dobry nastrój i zawsze jest ciepła atmosfera. W tym wiosennym nastroju kończy się dzisiejszy magazyn Kalejdoskop Radia Xon, magazyn społeczno-kulturalny. Dziękuję Państwu w imieniu autorów. Byli to Maria Woś, Stanisław Schubert, Stanisław Firszt, Damian Łyczak. Mówiący te słowa etatowy zapowiadacz Leszek Kopeć. Całość zrealizował dźwiękowo i technicznie, jak zwykle po mistrzowsku, Darek Marchewka. Dziękujemy Państwu pięknie. Do usłyszenia.